Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa w tym nowym roku. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Już się pan oswoił z 2026?
No bardzo jestem oswojony i czekałem na niego cały rok.
Ale tak zawsze pan ma, że czeka pan na ten następny w pewnym momencie, czy po prostu sobie żartujemy?
Jakoś nie. W ogóle jakoś tak się nie przyzwyczajam nawet do tych zmian, tych cyferek. Jakoś to takim ciągiem traktuję, ale no widzimy, że no i ta kultura i to wszystko, co się dzieje, prawda, to jednak pozwala nam jakoś tak zacząć od nowa.
Jest to chyba potrzebne jednak, żeby była jakaś cezura czasowa, ponieważ no, mamy różne rozliczenia, jakieś postanowienia i chyba dobrze jest zacząć od jakiegoś momentu. Ja wiem, że pan nie jest zwolennikiem szukania jakichś specjalnych okazji. Można zacząć od wtorku 15 stycznia, czy od niedzieli którejś tam w kwietniu. To nie ma chyba znaczenia aż tak dużego. Warto, żeby zacząć, tak?
Tak, dzień jak co dzień, ale to nie jest tylko moje zdanie, tylko no, dzisiejsza psychologia, czy też badania jednoznacznie pokazują, że to nasze czekanie, czy też wyznaczanie sobie jakiegoś dnia, to tak naprawdę nie wpływa, może nawet nie chodzi o to, czy to jest bardziej korzystne, czy mniej korzystne z perspektywy motywacji, o której za chwilę jakoś tam sobie powiemy, ale to bardziej wpływa na nasz taki wewnętrzny spokój. To znaczy to wyznaczenie tej daty, w której coś rozpoczynamy, ma za zadanie uspokojenie nas samych przed tym, że nic aktualnie nie robimy. Więc jeżeli na przykład mamy 10 grudnia, a my sobie powiemy, że no od teraz to już się bierzemy tego 1 stycznia i to będzie ten nasz efekt wow i to wszystko będzie działało jakoś i wyglądało inaczej, to tak naprawdę mamy 20 dni całkowitego spokoju, bo my już mamy wyznaczoną tą datę startu. W psychologii mówimy o efekcie świeżego właśnie startu. No i to nas maksymalnie uspokaja. No więc skoro mamy środę, a postanowimy, że zaczniemy od poniedziałku, no to mamy 4 dni luzu. No i w związku z tym później przychodzi ten poniedziałek, a my budzimy się dokładnie tak samo zmęczeni, dokładnie tak samo zestresowani, dokładnie tak samo nieprzygotowani, tylko jakby tak bardziej entuzjastycznie podchodzimy do tego dnia i do tej zmiany i około 12 już okazuje się, że właściwie życie zawodowe nas na tyle przytłoczyło, życie rodzinne i społeczne również, że wszystko wraca i dzieje się po staremu, ale mieliśmy parę dni spokoju i dlatego też wyznaczamy sobie te takie daty świeżego startu, kiedy zaczynamy coś na nowo, ale one de facto nic ekstra nam nie dają.
A czy dzieje się tak, że jednak w styczniu, na początku roku, więcej osób puka do gabinetów dietetyków, do pana gabinetu konkretnie?
To prawda. To znaczy ostatnio rozmawiałem też z trenerami personalnymi i też z psychologami i też ja ze swojego doświadczenia wiem, że styczeń jest absolutnie takim gorącym okresem i to nie tylko w mojej branży, ale w tej branży, która jest związana ze zdrowiem, czy też tej branży, która w ogóle jest związana ze zmianą, no to są takie gorące momenty. No i wtedy tych osób zgłasza się najwięcej. Trenerzy personalni nawet mówią, że nie są w stanie zaproponować w tym czasie jakichś wolnych terminów, no bo wiadomo, że taki trening osobisty, to możliwości są ograniczone, żeby zaoferować ten swój czas, więc no, szukamy wtedy jakiejś pomocy i to chwała, ale no, każdy moment jest dobry. Ja uważam, że grudzień, styczeń, luty czy marzec są takimi samymi miesiącami, jeżeli chodzi o nasze możliwości, dlatego że ta motywacja, czy też moglibyśmy powiedzieć, że ten entuzjazm, który jest w nas, on się bardzo szybko wypala i badania jednoznacznie mówią o tym, że jeżeli postawimy wyłącznie na ten ogień motywacji, czyli na tą energię, która nagle się pojawi i która pozwoli nam zacząć i to będzie nasza jedyna siła, to bardzo szybko życie zweryfikuje i powiedziałbym, że jakiś taki wiatr zawirowań życiowych bardzo szybko, ten płomień zdmuchnie i właściwie pozostaniemy w miejscu. Więc żeby w ogóle mówić o jakiejś zmianie, czy o jakimś takim skutecznym procesie związanym z motywacją, która właściwie ten proces rozpoczyna, to potrzebujemy jakiejś większej zmiany niż tylko sam pomysł na to, że chcę to zrobić. Powiedziałbym, że motywacja mówi o tym, że chcę coś zrobić. Natomiast wszystkie pozostałe elementy, czy to związane z kontrolą, czy też z siłą woli, czy też z tym, jak będziemy zarządzali w ogóle swoim życiem, pozwalają nam ten proces kontynuować i de facto dowieść go do końca, ale to nie jest, czy nie jest związane z motywacją, i na to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo takich sensownych badań, które pokazują, że właściwie największy wpływ na to, jak to wszystko będzie przebiegało, ma nasze środowisko, czyli to, jak żyjemy, w jakim stylu i też w jakim otoczeniu.
A czy jest też taka zależność, że osoby, które właśnie są tak bardzo zmotywowane, że z początkiem roku zaczną zmieniać swoje nawyki żywieniowe, czy rozpoczną proces odchudzania, wykruszają się z gabinetów? Czy jednak bardziej stabilne są te osoby, które przychodzą niezależnie od jakiegoś wydarzenia, od jakiejś daty właśnie granicznej?
Ja bym się z tym zgodził, ale niekoniecznie bym to wiązał jakby z tym świeżym początkiem roku, tylko bardziej z taką nadmiarową motywacją, i ona nigdy nie jest, powiedziałbym, za dobra i jakby chyba rolą każdego takiego fachowca jest lekkie ostudzenie. To znaczy nie chodzi o to, żeby pozbawiać ludzi motywacji, tylko chodzi o to, żeby ją urealnić. To znaczy, żeby te oczekiwania, które wiążą się z tak entuzjastycznym startem, nie były aż tak duże, bo później one się zderzają z rzeczywistością. To znaczy my sobie wewnętrznie naobiecujemy po pierwsze takiej totalnej perfekcyjności, to znaczy takiego dokładnego i pełnego skupienia na tym aspekcie, natomiast to przecież nigdy się nie sprawdza, później życie to weryfikuje, to po pierwsze. Po drugie, nasze oczekiwania co do efektów zazwyczaj są maksymalnie nierealne, to znaczy nam się wydaje, że ten nasz entuzjazm przełoży się na tempo przemian metabolicznych, na przykład w aspekcie odchudzania, ale przecież to tak nie działa. Nawet jeżeli my jesteśmy rozgrzani do czerwoności i tak bardzo chcemy, to nie zwiększa ilości energii, jaką spalamy w ciągu dnia, więc ten proces, on i tak musi być rozciągnięty w czasie bez względu na to, jak jest ta motywacja silna. I teraz, jeżeli my zakładamy, powiedzmy sobie, takie średnio realne osiągnięcia, to później to weryfikujemy i może się okazać, że ten nasz entuzjazm nie napotkał adekwatnych rezultatów. I w związku z tym to nam bardzo podcina takie poczucie skuteczności, że my właściwie zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, daliśmy 100% siebie, a te efekty są absolutnie rozczarowujące. I to jest cały problem, bo te efekty wcale nie są rozczarowujące, tylko one są maksymalnie urealnione, bo ten nasz organizm redukuje masę ciała, w zależności od tego, jakie stwarzamy mu do tego warunki. Ale jeżeli te warunki stworzymy optymalne, to on i tak szybciej tej masy ciała nie będzie się pozbywał. Poza jakimś takim efektem początkowej zmiany, która jest raczej związana z odwodnieniem organizmu, ale nie z redukcją samej tkanki tłuszczowej.
Przepraszam panie Michale, że tak. Jak przychodzi do pana osoba, która chce zmienić nawyki żywieniowe, czy chce się zwyczajnie odchudzić, to pan trochę sprowadza na ziemię, tak? Bo to jest taki efekt hura, teraz się zabieram i oczekuję efektów, a pewnie w trakcie przychodzą kryzysy. Czy pan też o tym informuje, czy warto sobie zrobić jakiś plan?
Plan jest najważniejszy. Nawet z perspektywy niektórych badaczy psychologii, plan jest ważniejszy niż motywacja, dlatego że plan pozwala realizować pewien schemat, pewne założenia, i żeby to realizować, już nie potrzeba tego ognia, prawda? Bo mamy pewien plan, którym możemy się poruszać. Więc powiedziałbym, że ten plan jest niezbędny do tego, żeby ten proces dobrze przebiegał, ale ten plan w aspekcie na przykład redukcji masy ciała, czy też zmiany zachowań takich zdrowotnych w kierunku zmiany sposobu odżywiania, on nie może skupiać się wyłącznie na zmianie jadłospisu. To jest absolutnie za mało. To znaczy, jeżeli nam się wydaje, że na przykład kupimy sobie jakiś gotowy jadłospis od jakiegoś influencera, który sprzedaje takie gotowe wzorce i że ten jadłospis doprowadzi nas do no, jakichś tam wspaniałych sukcesów, no to niestety to jest droga również, która zazwyczaj kończy się niepowodzeniem i życie to weryfikuje. My musimy zmienić w tym swoim życiu dużo więcej niż tylko sam jadłospis, prawda? Powiedziałbym, że ten nasz mózg absolutnie nie jest stworzony do tego dzisiejszego świata, który jest tak pełen nagród i pełen takiej stymulacji dopaminowej. I ta stymulacja również jest związana po prostu z naszym sposobem odżywiania, więc my musimy stworzyć sobie warunki do tego, żeby ten nasz mózg przestawić w ogóle na takie inne tory, powiedziałbym, tak żeby te płaty czołowe, czyli żeby ta część no, naszej biologii, która odpowiada za nasze racjonalne decyzje, miała czas w ogóle na to, żeby o czymś zadecydować i żebyśmy nie poruszali się w takim gorącym świecie. To oczywiście jest szeroki temat, o którym bardzo dużo można opowiadać, ale do tego wszystkiego potrzebna nam jest pewna taka modyfikacja środowiska, w jakim żyjemy. I teraz zobaczmy, że to, że 70% czy 60 parę procent osób w współczesnym świecie ma nieprawidłową masę ciała, w znaczeniu zbyt wysoką, nie bierze się jakby z powietrza, tylko bierze się ze środowiska, w jakim żyjemy. Po prostu to nasze środowisko jest dla nas absolutnie toksyczne. I teraz jeżeli porównamy na przykład siebie z Japonią, to może się okazać, że tamto środowisko stwarza jednak możliwości, żeby działać inaczej. A nasz mózg, tak dużo dzisiaj o tym mózgu, ale jakby trzeba go troszkę tutaj
dopieścić.
Dopieścić. On zawsze podejmuje decyzje, które są dla niego najłatwiejsze. To znaczy, on jest takim skąpcem poznawczym, to znaczy, że on chce zużywać jak najmniej swoich zasobów do tego, żeby podejmować pewne decyzje, więc ten mózg tak naprawdę działa na autopilocie i to współczesne środowisko stwarza mu możliwości, żeby ten autopilot działał de facto przeciwko naszemu zdrowiu, więc musimy troszkę więcej włączyć myślenia.
Może, panie Michale, na zakończenie, jak radzi jedna z psycholożek, która też zajmuje się coachingiem, żeby napisać sobie taką kartkę i postawić przy łóżku i na tej kartce między innymi w punkcie pierwszym znajduje się takie przesłanie. Wolniej, wolniej, wolniej.
Ja akurat nie jestem zwolennikiem coachingu, ale tak
coaching
właśnie
możemy odrzucić, bo to nie ma tu znaczenia, myślę, że tak, sam ten proces.
Ono mi się to słowo trochę tutaj gryzie i może właśnie w ramach pewnych schematów mózgowych od razu to odrzucam, zapala mi się czerwona lampka. Natomiast myślę, że to brzmi bardzo rozsądnie, to znaczy z perspektywy naszego zdrowia, z perspektywy wyborów żywieniowych, przestawienie tych naszych decyzji na takie tory dużo wolniejsze, wolniejsze i jeszcze raz wolniejsze, zadecydują o tym, że będziemy mogli po prostu w spokoju podjąć jakąś decyzję, bo ona nie będzie taka gorąca i szybka, prawda? Więc ten baton, który da nam ten wyrzut przyjemności i dopaminy, natychmiast będzie mógł się skonfrontować z tą
rzeczywistością,
tak? I będziemy mogli wolniej podjąć racjonalną decyzję, więc trudno się z tym nie zgodzić.
No to niech to będzie przesłanie na ten początek nowego roku. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzisiaj bardziej psychologicznie, ale no
nawet neurologicznie.
No, nawet neurologicznie, tak? Ale chyba warto o tym powiedzieć, bo przecież ciało to jest całość.
No tak, tak. I tym procesie motywacji zarówno mamy ten element związany z głową, ale potrzebna też jest do tego energia, prawda? Bo bez energii nie ma żadnego procesu motywacyjnego.
W takim razie, panie Michale, bardzo dziękuję. Państwu życzymy dobrego weekendu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.